Gość dnia Radia Gdańsk.
Dziś gościem dnia Radia Gdańsk jest europeista dr Grzegorz Lewicki z klubu Jagiellońskiego, a rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czasami jak oceniamy na bieżąco coś, co się dzieje, to mamy taką skłonność do lekkiej przesady. Dzisiaj wszyscy mówią o historycznym porozumieniu Unii Europejskiej. 2 biliony euro w sumie w budżecie i pakiecie pomocowym dla Polski, z tego w sumie 160 miliardów dotacji plus pożyczek, to trzeba połączyć te dwa narzędzia, w sumie 750 miliardów złotych. I teraz pytanie fundamentalne, czy to rzeczywiście jest historyczne porozumienie? Takich pieniędzy w Unii, z Unii jeszcze nie było.
To jest rzeczywiście zupełnie niesamowite, bo wszyscy odtrąbiają sukces. Oczywiście niejednokrotnie już się zdarzało, że część polityków europejskich, niezależnie od tego, czy wyszło dobrze, czy źle, odtrąbia sukces. Natomiast ewidentnie trzeba powiedzieć, że te dyplomatyczne tryby, dyplomatyczne wpływy różnych państw Unii Europejskiej starły się w ten sposób, że większość jest zadowolona, znaczy tak naprawdę wszyscy są albo w miarę zadowoleni, albo zadowoleni. My tutaj mamy wyjątkową sytuację, bo po pierwsze, tak jak pan redaktor powiedział, mamy mieliśmy tą wielką, ten wielki taniec dyplomatyczny związany z budżetem, ale jeszcze drugi taniec związany ze środkami pomocowymi, jeśli chodzi o odbudowę gospodarek europejskich po koronawirusie. I teraz te środki, oczywiście tutaj było taki, to można powiedzieć, dramaty w mediach, to fajnie było opisywane, ponieważ dramatyzm sytuacji polegał na tym, że oto była grupa tak zwanych skąpców, czyli części krajów takich jak Dania, Szwecja czy Holandia, które chciały niejako zablokować te wydatki, zablokować, to znaczy zmniejszyć te wydatki w tym celu, żeby budżet, żeby Unia jakby Europejska nie dostała po kieszeni. Natomiast zwyciężył tutaj projekt, który mówi tak, wydaje się mówić tak, w momencie, w którym mamy rzeczywiście taki wyjątkowy, historyczny moment związany z epidemią.
No tak, bo skala zapaści gospodarki jest obiektywna, to nie są żadne wymysły, tylko rzeczywiście pandemia potężnie uderzyła we Włochy, Hiszpanię i całą Europę.
Oczywiście, dlatego właśnie była ta narracja o między innymi o bogatej północy i biednych krajach południa, które chcą tą kasę, mówiąc już brzydko i kolokwialnie, ściągać z północy. Natomiast tutaj duża mądrość też, myślę, niemieckiej dyplomacji, francuskiej też po części, która niemiecka dyplomacja starała się jednak przekonać pozostałe kraje, że w momencie również tych zaniedbań, do których dopuszczała się Unia Europejska, bo przypomnę, że przecież Włochy przez długi czas prosiły o jakieś wsparcie w przypadku koronawirusa, to zostawiło bardzo, bardzo taką bolesną bruzdę psychologiczną, jeśli chodzi o kraje południa, że
i przepraszam, Unia nie pomaga. Tu nie tylko bruzda psychologiczna, ale to jest wręcz bruzda polityczna, dlatego że takie ruchy antyeuropejskie, nawet w północnych Włoszech, bardzo mocno związanych z Europą, pojawiały się bardzo wyraźnie. Włosi wprost mówili, zostawiliście nas samych, prawda?
Oczywiście, wręcz pojawiały się, prawda, kwestie związane tutaj z wyjściem Włoch z Unii Europejskiej, podnoszone były w mediach, a teraz widzimy, że udało się Unii Europejskiej zagrać w ten sposób zupełnie niesamowity, że, prawda, wszyscy od Macrona po Orbana są w miarę zadowoleni.
A proszę powiedzieć, bo tutaj też mówi się, że te nieprawdopodobne pieniądze, które z tych dwóch źródeł, czyli budżetu europejskiego i tego budżetu ratunkowego, czy mającego wspierać gospodarkę po koronawirusie, one w pewien sposób mają być znaczone. To znaczy bez względu na to, czy to będą pożyczki, czy to będą granty, dotacje, chodzi też o to, żeby osiągać cele strategiczne, poprawę na przykład bezpieczeństwa ekologicznego, wzmacniać Zielony Ład. Czy rzeczywiście będzie tak, że te pieniądze będą przede wszystkim prorozwojowe, czy jednak trzeba się liczyć z tym, że duża część tych pieniędzy na przykład we Włoszech czy Hiszpanii pójdzie tak naprawdę na bieżące ratowanie gospodarki, czy takie łatanie infrastruktury?
To jest bardzo ważne pytanie i tutaj możemy od razu nawiązać do tych dyskusji, które tyczyły się praworządności, bo jak pamiętamy, wyłaniała się kwestia taka, że te pieniądze miałyby być zależne od praworządności w krajach Unii Europejskiej.
Natomiast ja tu przepraszam, wskoczę tylko w słowo. Niektórzy mówią praworządności, a Viktor Orban mówi, że chodziło o osiąganie celów politycznych, więc już tutaj nawet retorycznie jest jakby różnica w ocenie tego, o czym dyskutowano.
W momencie, gdy przeczytałem tutaj ten fragment, który dotyczy właśnie kwestii praworządności i alokacji środków, obraz wyłania się taki. To oczywiście sformułowanie o rule of law zostało, natomiast tam Unia Europejska podkreśla financial interests, czyli interesy finansowe mają być chronione właśnie rule of law, czyli rządami prawa. Chodzi o to, to zostało zmiękczone z takiego ogólnego twierdzenia, które zostawiałoby duże furtki dla Unii Europejskiej. Stwierdzenie, które de facto dotyczy, chodzi o to, żeby nie było właśnie korupcji, żeby nie było błędnej, nieodpowiedniej alokacji środków w wydawaniu pieniędzy.
Czyli bardziej to, o czym mówił premier Morawiecki, sposób wydawania pieniędzy, nadzór nad wydawaniem pieniędzy niż inne kwestie, w tym przypadku budżetowym, tak?
Dokładnie tak. Mimo wszystko też chciałem podkreślić, że jak wiadomo, to są procesy w dużej mierze ewoluujące długo, bardziej średnioterminowo i nie da się wykluczyć, że te zapisy budżetowe mogą być w przyszłości jakoś tam interpretowane. Natomiast tutaj jest istotne, że to, co ustali Komisja i to, co zatwierdzi Rada Unii Europejskiej, jeszcze ma być poddawane ocenie Rady Europejskiej, gdzie generalnie obowiązuje jednomyślność, więc kraje, które się nie zgadzają, mają w pewien sposób furtkę do później jeszcze negocjowania czy blokowania, gdyby na przykład, tak jak pan redaktor mówi, gdyby na przykład okazało się, że Hiszpania środki budżetowe przeznaczyła na odbudowę w jakiś sposób, który przeczy celom czy przeznaczeniu tych środków, to jest jeszcze później cały czas otwarta, dopiero właśnie wtedy otwarta gra polityczna. Stąd właśnie przez tą płynność, przez tą dużą ilość pieniędzy i tą płynność tych zapisów, można stwierdzić, że wszyscy w miarę są zadowoleni.
Dzisiaj jak rano oglądaliśmy konferencję prasową premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Węgier Viktora Orbana, nie sposób było postawić takiego bardzo ważnego pytania, na ile zmieniła się Unia. Orban wprost wychwalał Morawieckiego, mówiąc, staliśmy ramię w ramię, Grupa Wyszehradzka zrobiła to, Grupa Wyszehradzka osiągnęła tamto. Czy rzeczywiście tutaj w tych negocjacjach finansowych ta twarda czy jednolita postawa Europy Środkowej miała tak ogromne znaczenie, jak to przedstawiał Viktor Orban. Ja tylko jeszcze posłużę się jednym cytatem. Premier Węgier powiedział, że jeżeli ktokolwiek zna się na matematyce, to musi dzisiaj o poranku Polakom zazdrościć.
Myślę, że to jest też element gry dyplomatycznej. Oczywiście jest tak, że kraje Europa Środkowa, ogólnie też Europa Wschodnia, która dysponuje wieloma regionami, które są infrastrukturalnie czy gospodarczo zaniedbane i które też skorzystają na tych środkach. Ale Grupa Wyszehradzka to ewidentnie w jakiś sposób jakoś mówiła wspólnym głosem, co przypomnijmy, jeśli chodzi o Wyszehrad, nie jest wcale jakąś regułą, dlatego że Wyszehrad działa jak działa, czyli dotychczas działał słabo.
No i to jest przykład dobrego współdziałania, bo te interesy rzeczywiście były, prawda, bardzo bliskie, bardzo nas zbliżyły i z Czechami, i ze Słowakami, i Węgrami.
Tak jest. Jest to przykład dobrego działania ad hoc. Dobrego działania, z którego w jakiś sposób później przy dobrej współpracy mogą wypływać, ale wcale nie muszą. Bardziej długofalowe strategie regionu, jeśli chodzi o relacje Europy Środkowej z Brukselą.
Skoro już o tym mówimy, jak będzie wyglądała ta współpraca europejska, pan takie zdanie przypomniał, czy opisał negocjacje, grupa oszczędnych albo grupa skąpców kontra południe Europy. Mówi się, czy część analityków uważa, że to o tyle jest historyczne wydarzenie, że Unia nie tylko jest teraz postrzegana jako stara Unia, nowa Unia, czyli wschód-zachód, ale ten podział północ-południe rysuje się dużo mocniej niż do tej pory. Czy rzeczywiście ten podział między względnie bogatszą północą a biedniejszym południem będzie się w Unii, w polityce finansowej tak widoczny w najbliższych latach?
On będzie widoczny i właśnie dlatego dużą roztropnością wykazała się, można powiedzieć tak kolektywnie, Europa w tych negocjacjach budżetowych, dlatego że podział ten będzie się strukturalnie nawet powiększał z tego względu, że samej, można powiedzieć, filozofii i logiki waluty euro. Już teraz znani ekonomiści, tacy jak Joseph Stiglitz, mówią o tym, że de facto, jeśli chodzi o euro, czyli wspólną walutę, jest to jakby powinny być de facto dwie waluty euro. Jedna dla biedniejszej części Europy, właśnie tej południowej, która de facto operuje nieco inną logiką i tam euro często przez kraje, jeśli spojrzymy na Europę Południową, Grecję, Włochy, Hiszpanię, tam często euro postrzegane jest jako coś, z czego de facto należałoby zrezygnować. Strefa euro jest postrzegana jako coś, co de facto niekoniecznie jest korzystne dla całej Europy. No i teraz w momencie, kiedy takie środki zostają przyznane i one de facto znowu przywracają taką spójność ideową albo nawet taką spójność gospodarczych interesów Unii Europejskiej, bo ten podział będzie rósł, to na pewno, to znaczy będzie coraz
pogłębiały się, różnice będą się pogłębiały, tak? Między na przykład Niemcami i Holandią, a Włochami. No Włochy to po pandemii klasyczny przykład dramatu gospodarczego wręcz.
Tak jest. I teraz ja myślę, że na przykład dyplomacja krajów właśnie Europy Środkowej, krajów postkomunistycznych widzi też, że język, potrzebny jest właśnie język, można powiedzieć, solidarności gospodarczej z krajami południa, bo jednak Unia jako jednostka cywilizacyjna, jako jednostka polityczna, no to jest całość. To nie jest tylko, to znaczy Unia Europejska w momencie, gdy będą w niej tylko bogate kraje, traci sens zarówno dla bogatych, jak i dla biednych. Jeśli chodzi o przyszłość, no to w tym momencie trzeba stawiać na procesy, które w dalszym ciągu będą wyrównywały poziom życia, wyrównywały warunki gospodarcze w krajach północy i południa. No oczywiście to jest de facto, to jest przez najbliższym czasie niewykonalne i dlatego takie rzuty integracyjne, które pomagają południu, powinny być kontynuowane. Tutaj dlatego te negocjacje to jest duży, duży plus dla Europy, dla całości. Jeśli popatrzymy tak z punktu widzenia długofalowego, już prawda poza sporami politycznymi, jeśli popatrzymy tak jak historyk patrzy na Europę z oddalenia.
Na pewne procesy. A skoro mówimy o tym wyrównywaniu szans, nadganianiu, przypomnijmy najważniejsze liczby związane z Polską. 124 miliardy euro bezpośrednich dotacji, łącznie z pożyczkami, ale na bardzo preferencyjnych zasadach, to jest łącznie 160 miliardów dotacji plus tych pożyczek, o których wspomniałem, 750 miliardów złotych w przeliczeniu, mniej więcej tyle to wychodzi. Czy można było tu i teraz uzyskać więcej, czy to jest taki pułap, z którego powinniśmy być absolutnie zadowoleni?
Powinniśmy być zadowoleni, szczególnie jeśli popatrzymy na te negocjacje, które przecież skończyły się dopiero, jeśli dobrze pamiętam, o 5:30 rano.
Tak, dokładnie tak.
Była taka próba no w ogóle ograniczenia całego pakietu odbudowy przez część krajów. Ostatecznie z tego, co się orientuje, ograniczenie to tam wyniosło tam 20%, ale w przypadku Polski tylko 3%, więc można powiedzieć, tych, którzy stracili w stosunku do wstępnych propozycji, my de facto straciliśmy najmniej, czyli najwięcej zyskaliśmy.
Tak, a jeszcze pojawiło się 600 milionów euro na projekty regionalne, czyli jakby inną drogą pojawiły się dodatkowe pieniądze też dzisiaj nad ranem tak naprawdę.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ jakby jako osoba zajmująca się prognostyką, ja uważam, że właśnie przyszłość Unii Europejskiej to są projekty regionalne, to znaczy projekty, które nawet uważam, że w kontekście całego procesu czy legislacyjnego, czy decyzyjnego warto byłoby wzmocnić na przykład Komitet Regionów w odróżnieniu od na przykład Parlamentu Europejskiego, ponieważ Komitet Regionów daje nadzieję na to, że kraje Unii Europejskiej, poszczególne parlamenty narodowe byłyby bardziej włączone jeszcze w proces decyzyjności Unii Europejskiej, a przez to de facto bardziej sprzężone systemem takim politycznym, ideowym Unii Europejskiej. A tego nam właśnie bardzo potrzeba. Unia Europejska w tym momencie ma zasoby, to podkreślam, gdzie tylko mogę. Unia Europejska według indeksu mocy państw, który stworzyłem razem z Piotrem Arakiem, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ma potencjał do bycia największą polityczną potęgą świata, gdyby była bytem właśnie bardziej spójnym, bardziej zintegrowanym. I w momencie, kiedy my tej spójności na razie nie wytwarzamy na poziomie politycznym, to właśnie taka de facto spójność w przypadku negocjacji, taka spójność, która wytwarza w krajach Unii Europejskiej przekonanie, że Unia jest przydatna, że Unia służy też ludziom, no to jest właśnie środek do tego, aby zapewnić Unii Europejskiej jako bytowi długie trwanie.
No i możemy sobie dzisiaj rzeczywiście pogratulować, przypomnijmy, dla Polski w różnych narzędziach, w budżecie i tym planie ratunkowym po COVID-19 750 miliardów złotych w najbliższych latach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pozdrawiamy, do widzenia.